Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
A dzisiaj naszym gościem, gościem sportowej Łomży jest zawodnik MMA, zawodnik Fight Clubu Hubert Solewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Hubert, który przygotowuje się do swojej walki 26 sierpnia, walka w Brągowie, Federacja FEN, walka z Dawidem Bożęckim. Przygotowania, rozumiem, trwają już w pełni.
Tak, ogólnie przygotowania trwają już dłuższy czas, ponieważ o tej walce już tak naprawdę się dowiedziałem, to jest 4, może nawet 5 miesięcy temu. Rywal jest mi znany od jakiegoś ponad miesiąca, coś takiego, ale w sumie przygotowania takie stricte pod tą walkę zaczęły się z początkiem czerwca, więc ogólnie jest taka periodyzacja całego cyklu przygotowawczego, to jest 12 tygodni, więc tak naprawdę gdzieś tam właśnie ten początek czerwca wychodziło ten 12 tydzień. No i co? No i w sumie 10 tydzień leci, tak? Już teraz przygotowań.
Wagę musiałeś zbijać?
Tak, ogólnie jeśli chodzi o wagę, to jak wiadomo u nas w tym sporcie to jest najgorszy temat, ale akurat w tych przygotowaniach pójdzie dość łatwo, tak myślę, ponieważ ważę 81 kilo teraz. Przepraszam.
Tak, nawodnienie, bardzo ważna rzecz.
Dokładnie tak. Więc 81 kilo ważę, mam gdzieś tam rozpisaną dietę, ponieważ mam dziewczynę dietetyczkę, więc idzie to mega łatwo. I co, ostatnio właśnie się spojrzałem 2 dni temu na rozpiskę, bo zawsze sobie rozpisuję każde ważenie, żeby wiedzieć, czy jest jakaś tam powtarzalność. I się okazało, że 10 dni przed walką miałem 10 kilo do zbicia, a teraz wychodzi, że mam tam koło 11, nie? Więc...
No właśnie, bo wy się bijecie w kategorii 70,3.
Dokładnie tak.
No to 10 kilogramów w...
Czy dla zwykłego miesiąc? Śmiertelnika to jest bardzo
nie, mam, to dużo. Dużo czasu, faktycznie.
Mam 65 czy 64 dni do ważenia, więc teraz jestem już 10 czy 11 dzień na diecie. No już zeszło tam kilka, w sumie dwa z hakiem, jeśli chodzi o kilogramy. Więc o wagę teraz się nie boję. Tak naprawdę to wszystko gdzieś tam z głowy poszło, bo wcześniej najgorzej właśnie dotrzymanie diety, bo jak sobie pozwolę nawet na cukierka, to już moja psychika mówi, dobra, nieważne, walić to wszystko, wjeżdżamy w czekoladę, no nie? A teraz nawet...
A teraz to jak mówisz, że dziewczyna dietetyczka, to ona nawet ci nie pozwoli za bardzo na to. Wszystko pod nosek masz.
Tak, dokładnie. Teraz nawet gdzieś tam już tak w głowie sobie zakodowałem, że nawet się pytam, czy mogę sobie skubnąć truskawkę jedną, więc już jest w drugą stronę, nie? Radykał taki, że...
Bo widzimy, jak są gdzieś te filmiki z przedważenia, tak? Jak zawodnicy MMA mieszanych sztuk walki się pocą, tak, żeby gdzieś tą wagę sobie zbić. Jest tak, jest sauna, koce, śpiwory, nie wiadomo co, potężne odwodnienie. I ty pewnie chcesz tego też uniknąć trochę, tak?
Znaczy tak, ogólnie jeśli chodzi o hydrolizę, ładowanie się wodą i później wypacanie, to teraz już tak się rozwinęło gdzieś to w MMA, że już ludzie wchodzą do sauny, ja wchodzę do wanny, później się grzeję gdzieś tam pod śpiworem wojskowym, takim ciepłym, służne koce, które podgrzewają, więc już to gdzieś tam poszło mocno do przodu, gdzieś ta świadomość tego, jak to zbijać, żeby się nie męczyć. Nie męczyć w cudzysłowie, ale staram się zbić jak najwięcej, żeby jak najmniej procent gdzieś tam ze swojej wagi ciała zeszło mi po prostu z wody. Taka zakładana zdrowa gdzieś tam strefa to jest 10%.
A jak to się odbija później na walce? No bo jednak jak są zawodnicy, którzy gubią dużo tuż przed samą walką, potem masz nabijanie tak, żeby trochę to wróciło i odczuwa się to później na walce, że coś poszło nie tak, że na przykład za dużo zbiłem tego dzień przed walką na przykład?
Tak, na pewno. No, w pewien sposób mamy tam odważenie, jak się ważymy o godzinie 10 w piątek, a walczymy w sobotę wieczorem, to jest ten czas i na twarzy mniej więcej wracają te zarysy, bo gdzieś tam na ważeniu to niektórzy no, po prostu jak kościotrupy wyglądają, tam niektórych wnoszą, więc to jest ta chora część tego sportu. Ale tak naprawdę później człowiek się zastanawia, czy to no, na pewno w pewien sposób się odkłada, przekłada na tą gdzieś tam wydolność fizyczną. Tylko to zależnie jak to do tego podchodzi, tak, bo jedni będą na to zwalać, że nie poszło im, tak, a drudzy powiedzą, że nie ma takiego dużego gdzieś tam procent, po prostu nie wpływa tak mocno na ich wydolność.
A ty raz tam miałeś epizod taki, że nie udało ci się, tak, zbić wagi?
Tak, właśnie jeśli chodzi o to, dlatego gdzieś tam z dietetykiem zacząłem właśnie współpracować, gdzieś tam cateringi, zacząłem z cateringami też współpracować swego czasu. No to było takie trochę przestrzelone, bo mówię, dobra, jest tyle kilogramów, na pewno dam radę, no, pójdę na charakterze. No i niestety, Rogańsek już się zatrzyma, gdzieś tam już trzyma tą wodę, no to nie puści, nie? Więc ostatnio właśnie, jeśli ktoś tam śledzi MMA, no to tak samo było z byłym rywalem Patryka Surdyna od nas. I po prostu nerki odmówiły posłuszeństwa i medycy nie pozwolili zbijać dalej, więc no niestety natury nie oszukasz.
No właśnie w dłuższej perspektywie, bo tutaj mówimy w takiej krótkiej perspektywie, gdzie macie ważenie o godzinie 10, a drugiego dnia się toczy walka i mówimy o wpływie na stricte samą walkę, ale w twoim zdaniem w kontekście, nie wiem, w ogóle zdrowych zawodników, czy to jakby to jest coś normalnego, czy jednak lepiej takich rzeczy się wystrzegać, bo faktycznie tak jak opowiadasz, to może, nie wiem, nie teraz, ale za 5-10 lat to mieć bardzo duży wpływ negatywny oczywiście na nerki, tak, no i na ogólnie na zdrowie tych zawodników.
No teraz tak, trzeba wrócić do tego, że jak mówię, że sport to zdrowie. Sport to zdrowie, jeśli jest rekreacyjnie uprawiany. Jeśli chodzi o sport zawodowy, to tak naprawdę jest wyniszczenie swojego organizmu. Wiadomo, że nie chciałbym zbijać tej wagi. Wolałbym się gdzieś tam bić i walczyć w tej wadze, w której na co dzień jestem. No ale niestety, no jeśli wszyscy zbijają, no to jeśli ty nie będziesz zbijał, to będziesz wychodził z wielkimi chłopami i wtedy twoje szanse maleją na wygraną.
80 to jest twoja taka normalna waga, czy trochę przymasowałeś?
No właśnie, zależnie co mamy przyjęte za normalną. Normalna tak 81, jeśli tak w miarę zdrowo się odżywiam i już jestem tak w treningach po dwa razy dziennie zazwyczaj. Wystarczy, że jeden trening dziennie, będę miał taki mocniejszy i będę w miarę zdrowo się odżywiał. Jeśli sobie pojem gdzieś tam na wakacjach, jak już wlecę jakieś fast foody i takie rzeczy, że mogę gdzieś tam sobie odpuścić, no to tak 83-83 z hakiem.
To tak wspomniałeś o tym, że to mniej więcej no 12 tygodni jest taki okres przygotowawczy do jednej walki, tak? Mniej więcej 12 tygodni, więc jak się przegrywa, to jest bardzo przykra sprawa, bo przygotowujesz się tyle czasu, żeby czasem wejść i zawalczyć minutę, bo dostaniesz gonga i ciebie zwyczajnie nie ma. Na przykład w piłce nożnej, no to zaraz masz kolejny tydzień i możesz gdzieś tam tą porażkę odpracować, możesz się lepiej pokazać, a na następną walkę czekasz kolejne miesiące.
No tak, no ale to można się też pocieszyć i powiedzieć, że na Igrzyska Olimpijskie czekają 4 lata. No nie wychodzi, trzeba czekać następne 4 lata, no nie?
No i dobra odpowiedź.
No a w sumie wyma tak, bo z twojej perspektywy ile razy w ciągu roku tam walczysz? 2-3 razy, tak? Tutaj tak standardowo, czy jednak starasz się jakoś to inaczej wypośrodkować?
Właśnie jeśli chodzi, ciężko to określić, bo jak ja na przykład nie mam swojego menadżera, gdzieś tam wszystko jest załatwiane przez trenera, przez zewnętrznych menadżerów, którzy się odzywają do mnie, no to czasami może być tak, że nie będziesz miał jakichś dobrych propozycji. W tamtym roku zawalczyłem 2 razy, w tym roku chciałem na początku mniej więcej zawalczyć, ale jednak odpuściłem ze względu właśnie gdzieś tam na uczelnię i ogólnie prowadzenie klubu. Więc teraz będę się bił w sierpniu, zobaczymy co będzie na koniec roku, ale w następnym roku chciałbym około 3 walk zrobić.
No i właśnie ta sierpniowa twoja walka w Mrągowie też jakby znana jest z tego, że tak odbywa się na świeżym powietrzu i to już nie pierwszy raz tak w Mrągowie, kiedy ta gala się odbywa w tym miejscu i z twojej perspektywy, czy to, że to jest na świeżym powietrzu w takim miejscu ma wpływ na zawodników, na to w jaki sposób to się odbywa, czy jednak faktycznie wchodzisz do klatki i tylko jesteś ty klatkę i rywal, nikt więcej?
Ja w sumie ze swojego doświadczenia wiem, że dobrze na mnie to wpływało, jeśli chodzi sama otoczka. Ja się biłem dość wysoko w karcie, że już było około 22 godziny, więc gdzieś tam z tego jeziora fajnie ten wiaterek zawiewał, było fajnie, gdzieś tam tlenu nie brakowało. Lubię ogólnie na dworzu trenować, lubię jak jest mega gorąco, więc to nie każdemu odpowiada, jak czasami gdzieś tam nie włączymy klimatyzacji na sali, wszyscy narzekają, weźcie, włączcie tę klimatyzację, włączcie tą klimatyzację. Ja na przykład bardzo lubię jak jest gorąco, ponieważ czuję, że mój organizm gdzieś tam jest rozgrzany i na wysokim tętnie mogę sobie pracować.
Powiedziałeś o tym, że nie masz menadżera, to nie myślałeś o tym, że może menadżera załatwić, może miałbyś dzięki temu więcej walk, większe szanse na rozpromowanie?
Miałem kiedyś menadżera, gdzieś tam nasze drogi się rozeszły. No jest dużo rzeczy, których mógłbym poprawić. Staram się z walki na walkę. Właśnie teraz też rozmawiam właśnie z panią psycholog i chcę właśnie z nią współpracować, bo tutaj gdzieś tam ci, co mnie znają w tym sporcie, jeżdżę, bo naprawdę po całej Polsce chłopaki naprawdę się dziwią, jaki jest poziom na treningu, a wychodzi gdzieś ta gorączka startowa, gdzieś tam takie błędy moje w głowie i Sulek się tak się zepnie i po prostu nie wychodzi, więc wszystko staram się poprawiać. Akurat ten temat walk to najmniejszy problem, jeśli chodzi o menadżera, ponieważ już nasz klub jest znany gdzieś tam w Polsce, w środowisku tych gal, więc wydaje mi się, że to nie jest problem. Nie?
Dobrze, że zahaczyłeś o temat psychologa, bo miałem też o tym o to zapytać później, ale skoro wywołałeś ten temat, to teraz to poruszę. Jak rozmawialiśmy jakiś czas temu z psycholog sportową, to zapytałem, czy jest często taki problem, że zawodnicy, czy to piłki nożnej, czy właśnie sportu walki, mają problem z przeniesienia swoich umiejętności z maty, czy z treningu po prostu, później do klatki, czy na mecze już piłkarskie. To psycholog powiedziała, że owszem, i to się zdarza szczególnie właśnie u zawodników sportów walki.
Tu mówisz o pani doktor Monice Surawskiej, tak? Przesłuchałem akurat tą rozmowę. Tak, to jest bardzo częsta przypadłość w sumie na salach, że tak, ci mistrzowie gdzieś tam sali, a przychodzi ten start, no i człowiek się gdzieś tam spala, tak? Więc teraz też czytam właśnie książki różne na ten temat. Staram się właśnie tak jakby codziennie swój organizm od rana staram się stresować, czyli robię właśnie zimne prysznice, zimne kąpiele, wchodzę na jakiś czas, metody oddechowe Wim Hofa, jeśli ktoś kojarzy, to też gdzieś tam ten organizm, jak to ktoś powiedział ostatnio, fajnie stwierdził, jeśli zaczniesz robić zimne prysznice rano, to już nic gorszego ci w ciągu dnia nie może spotkać, nie? I coś w tym jest, więc jak wejdziesz rano, gdzieś tam o 6 się przebudzę, zaklejony cały, że totalnie nic się nie chce, wejdziesz pod ten zimny prysznic, mówisz, kurde, nie? No i wtedy tak naprawdę, jak coś nawet stresującego będzie w ciągu dnia, to jak on? To po prostu cię to nie ruszy.
Czyli próbujesz po prostu oswoić się z tym stresem, tak? I stresem dnia codziennego i stresem, który ewentualnie może się później pojawić w klatce.
Tak, tylko znaczy ogólnie ze stresem. Ja jestem ogólnie obyty ze stresem, to tak? Bo ja biłem się naprawdę na dużych galach przed wszystkimi w sumie telewizjami w Polsce, tymi największymi, gdzieś tam przed dużą widownią. Tylko bardziej chodzi o, jak ja to mówię, takie są tunele, tak, w psychice, że nie wiem, czy to naukowo tak jest, ale ja wiem, że jak dasz drogę komuś i drogę zwątpienia i on gdzieś tam zacznie w to brnąć, to już może być problem i niepotrzebna presja zepnie po prostu człowieka, więc starać się po prostu myśleć, gdzieś tam uśmiechać się, tak, i tak jak dzisiaj rano właśnie wstałem, bo właśnie od nas trener bił rekord, Damian Olender, którego serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy i gratulujemy, tak?
Tak jest.
Bo udało się.
Tak jest. Znaczy jeszcze nieoficjalnie, jeszcze jest do weryfikacji, ale no pobity rekord, nie? Więc teraz tylko czekać na certyfikat. Kto nie wie, to no, bo pewnie zaprosicie Damiana, znajdziecie. No i właśnie rano wstałem, gdzieś tam, nie wiem, czy się stresowałem po prostu jego startem, bo gdzieś tam też byłem przy tym rekordzie, tam nagrywałem, pomagałem, coś tam, ile mogłem. I zacząłem czytać od rana książkę właśnie Umysł Mistrza. I tam właśnie pokazane fajnie jest, że trzeba samemu tak jakby udawać, że jest dobrze. I wtedy twoja podświadomość z twoją świadomością się miesza i wtedy nawet jak jest źle, pójdziesz z uśmiechem, to się zrobi dobrze. Nie?
I właśnie w rozmowie z Hubertem Mściwujewskim jakiś czas temu powiedziałeś, że doszedłeś do wniosku, że musisz mądrzej prowadzić swoją karierę. Co to znaczy?
Mądrzej. Kurczę, ciężko mi teraz, wyrwane z kontekstu, więc ciężko mi teraz sobie przypomnieć.
Rozmowa była około 9 miesięcy temu, tak? Tam wspominałeś o tym, że wcześniej taka głowa nagrzana, dajcie mi każdą walkę, biorę, wchodzę w to, tak? A że jednak gdzieś tam starałeś się od jakiegoś czasu mądrzej prowadzić to
wszystko.
Dobrze,
to już sobie przypominam, o co chodzi. Tak, ogólnie to właśnie ja dość szybko przyszedłem na zawodostwo, bo w wieku bodajże 18 lat, więc gdzieś tam na polskie realia jest to bardzo szybko moim zdaniem. No i ja gdzieś tam w gorącej wodzie kąpany od razu mówię, dawać mi wszystkich, kogo nie postawicie, z tym będę się bił. A trener tam mnie stopował trochę, mówi, dobra, spokojnie, pierwsze z tym zawalczymy, później tego, żeby gdzieś tam powoli się spinać. No a ja po prostu chciałem wskakiwać na wysokie szczeble od razu, no i niestety zacząłem spadać z nich. No i to pokazuje, że mimo bardzo wysokiego poziomu, jaki reprezentuję, który uważam, że wysoki poziom reprezentuje, to powinienem trochę spokojnie, żeby mieć ten czas właśnie na dopięcie wszystkich szczególików gdzieś tam w swoich umiejętnościach.
Bo ty na samym początku właściwie swojego zawodowstwa walczyłeś z bardzo dobrymi zawodnikami i nie szedłeś tą drogą na przykład jak niektórzy bokserzy, żeby bić po prostu słabych rywali, żeby mieć dobry rekord. Tylko złapałeś się od razu tych dobrych zawodników.
No tak, jeśli chodzi właśnie w tamten weekend bił się Patryk Duński, z którym ja zremisowałem, dałem bardzo dobrą walkę, to była moja trzecia walka zawodowa, jego była 11 czy 12. No i on się biło pas fenu i dał naprawdę niesamowitą walkę i dostał bonus za występ wieczoru. Biłem się z zawodnikami, którzy w KSW są mega wysoko, więc to pokazuje, że nie kalkulowałem, tylko chciałem po prostu robić to, co kocham i bić się z najlepszymi.
Wspomniałeś też o tym, że jakby można wywnioskować, że starasz się nie skupiać tylko na tym, co na macie, ale i też docierać do tych aspektów poza matą. Tak, i na przykład przeglądając twoje social media, to widzę, że trenujesz na przykład właśnie siłowo pod okiem Damiana Olendra, korzystasz też z usług fizjoterapeuty Tomasza Chojnickiego, że jednak gdzieś podchodzisz kompleksowo do tego sportu.
Tak, o ile mogę, to tyle gdzieś tam się staram i z tego korzystam, tak? Mam gdzieś tam ludzi wokół siebie, którzy mi pomagają, właśnie tak jak wspomniany właśnie Tomek czy Damian, gdzieś tam różne odnowy, staram się samemu jakieś właśnie te zimne prysznice. No wiadomo, ile można, tyle staram się.
Znaczy, no też trzeba przyznać, że to chyba nie jest, no może nienormalne, ale takie typowe wśród zawodników, również zawodników sportu walki, którzy samodzielnie prowadzą swoje przygody, kariery, no bo tak samo widziałem też wpis na twoich social media, że tak twój najbliższy rywal wywodzi się z boksu, więc też próbujesz te aspekty bokserskie u siebie udoskonalać i faktycznie no nie jest to zauważalne u wszystkich zawodników. Czy może jest jednak inaczej, tak? Czy może jednak faktycznie ja coś źle widzę?
Nie wiem, jak to wygląda ogólnie. Jeśli tak patrzyłem się na osoby, z którymi się przygotowywałem lub znamy ze środowiska, to nie robią, tak? Ja uważam, że na pewno pomoże mi to psychicznie, tak? Jeśli ja będę boksował na wysokim poziomie z gościem, z którym wywodzi się po prostu z boksu, to na pewno mi to pomoże, tak? Nie przeszkodzi. A właśnie z Mateuszem Gawęckim już dłuższy czas współpracuję. Teraz właśnie wróciliśmy gdzieś tam do tych przygotowań, żeby mocniej przycisnąć. To się wzięło w sumie z takich rzeczy, że właśnie na uczelni, jak miałem fizjoterapię i właśnie się spytał mnie doktor właśnie, z jakiej dyscypliny się wodzę. Powiedziałem z MMA, on mówi, ale z jakiej dyscypliny bazowej. I to mi pokazało, jak bardzo ma wpływ to, od czego zaczynasz w dzieciństwie, tak? Gdzieś tam za młodu. Po prostu łatwiej później można rozbroić tego przeciwnika.
No i też fajnie, bo też o to chciałem zapytać, bo często jak mamy u siebie sportowców, to pytamy, od jakich dyscyplin zaczynali na samym początku i czy w domu było dobre miejsce do tego, aby zacząć uprawiać sport? Bo się okazuje, że bardzo często w domu albo mama, albo tata ten sport uprawiali. A jak było u ciebie?
Ja zaczynałem w sumie sporty, wszystkie w sumie spróbowałem sporty, ale jeśli chodzi, tak już mocno się wbiłem, to zapas styl klasyczny. Trenowałem kilka lat. To był taki właśnie mój ulubiony sport, z którego się wodzę, żebym gdzieś tam miał możliwość trenowania w dobrym klubie, to pewnie dalej bym po prostu zapas same ćwiczył. A właśnie znalazłem się u nas w klubie Fight Club Łomża z tego powodu, że właśnie mój trener wodzi się z zapasów i był bardzo dobrym zapaśnikiem, więc to mnie zachęciło, taka dygresja. Za młodu byłem ruchliwym po prostu dzieckiem, tak, i to właśnie pokazało, że gdzieś tam ten charakter jest... warunkuje to, do jakiej dyscypliny pójdziesz, więc ja byłem takim trochę rozrabiako, taki niegrzeczny, a zawsze jak się wyżyłem na tej macie, to robiłem się w miarę przystępnym dzieckiem.
W miarę przystępnym.
Tak, można, jeśli tak, to można ubrać, nie, w słowa. A gdzieś tam zawsze rodzice mówili, żebym ten sport uprawiał i mnie zachęcali do tego. Rodzice nie byli jakimiś tam sportowcami, ale tata jak najbardziej gdzieś tam zawsze powiedział, że trzeba być sprawnym fizycznie.
Ale co, był u ciebie jakieś, nie wiem, lekkoatletyka, sportowe ten czwartki, tak, lekkoatletyczne, coś takiego, czy raczej ustroniłeś się od takiej aktywności jako dziecko?
To nie, no to w szkole jakieś i coś tam karate i jakieś piłka nożna, wiadomo, jak to całe dnie na boisku się spędzało. Ale no ciężko mi przytoczyć, nie sięgam tak daleko pamięcią, może zbyt dużo ciosów na głowę i nie pamiętam tego. Ciężko mi powiedzieć.
Właśnie, a propos tych ciosów na głowę, to nie jest tak, że gdzieś tam się obawiasz, powiedzmy, o swoje zdrowie, albo czy chociażby zawodnicy, którzy myślą, biją się już profesjonalnie, robią sobie badania co jakiś czas, czy ty badasz sobie tą głowę, no bo trochę tych ciosów zbierasz,
no. No i czy nie boisz się, że to gdzieś tam się w głowie odkłada, tak? I po iluś latach jednak faktycznie...
Tak, jest 10-20 lat, wyjść. Będziesz jak Andrzej Gołota.
No, oby nie.
No właśnie.
Jak on. Na pewno jestem świadom, tak? Ogólnie wydaje mi się, że w różnych sportach ludzie mają zbyt małą świadomość tego, ile muszą oddać, żeby coś zyskać. Tak? I ogólnie, jeśli chodzi o MMA, byłem na jednym takim wykładzie i pewien doktor powiedział, że MMA to jest patologia w tych małych rękawiczkach dostawać na głowę. Tylko teraz tak, jeśli ty dostaniesz małe rękawiczce raz w głowę i ci odetnie, no to okej, znając zawodników, którzy mają teraz po 40-50 lat z MMA się wywodzą, to naprawdę w miarę płynnie rozmawiają, tak? Nawet niektórzy bardzo dobrze się wysławiają. U pięściarzy jest to trochę inaczej, bo w wieku 35-40 z nami pięściarzy, którzy mają koło 30 delikatnie z hakiem, no i tam są mocne zacinki, no nie? Z tego względu, że stoisz i ciągle dostajesz na głowę, ciągle wstrząśnienia mózgu są, tak? Mhm. Bo u nas wiadomo, jeśli dostajesz w głowę, możesz obalić, przytrzymać, tak? Po prostu cię podłączy, przegrywasz i tyle. A w boksie stoisz i bijesz w głowę, więc ja jestem tego świadom. Ogólnie mam taki styl, że nie jestem destrukcyjny, gdzieś tam dużo obalam, dużo staram się klinczować, gdzieś tam w parterze być, więc jakoś nie zauważyłem, żebym miał jakieś dziury gdzieś tam w pamięci i się jąkał, tak?
Bo ty sam wspomniałeś o tym, że zaczynałeś od zapasów, czyli tobie to bardzo pomaga w MMA, bo wiemy, że nawet jak walczy gdzieś na galach freakowych człowiek, który miał przeszłość w zapasach, a ktoś, kto jest profesjonalnym bokserem, pięściarzem, no to zawsze ten zapaśnik, mimo że jest jakimś tam amatorem, no to już ma na starcie dużą przewagę na macie.
Tak, ogólnie uważam, że zapasy są najlepsze pod płaszczyznę. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o mistrzów UFC, czyli to jest top. Jeśli ktoś nie wie, ktoś nas słucha, to jest taka liga mistrzów jak w piłce nożnej, tak? Sami mistrzowie świata. No to jeśli chodzi o mistrzów świata wychodzących z bazowych płaszczyzn, to w UFC było 27 mistrzów, jeśli chodzi z zapasów, 17, jak dobrze pamiętam, czy 16 z brytyjskiego jiu-jitsu, a z boksu było bodajże chyba 10, nie? Mhm. Więc to pokazuje po prostu przeskok tego, jak ci zawodnicy z zapasów są po prostu wytrenowani i po prostu przekładają się te umiejętności do MMA.
Czyli łatwiej, tak, twoim zdaniem, nauczyć się stójki, nie sienek walki w parterze.
Czy bo idziesz w nogi po prostu i nie ma boksera, tak, pięściarze.
Dokładnie. Znaczy, najlepsza odpowiedź, to zależy, nie? No. Kto co, bo tak, bo mamy, wiadomo, dwa style zapasów, styl klasyczny, styl wolny. Tak, ze stylu klasycznego trochę lepiej, wydaje mi się, boksuje gdzieś tam z tego względu, że wyprostowana postura, tak? Zapaśnicy w stylu wolnym schodzą po kostki, na nisko do nóg i tu już jest trochę inaczej, tak?
A co takiego jest w tym sporcie? Bo część ludzi, sam powiedziałeś o tym, że patologia, że prawie jak bitka pod sklepem. Część ludzi uważa, że to jest trochę taki powrót do pierwotnych instynktów, tak? Dwóch gości idzie, wali się po gębach, a reszta to ogląda. Co takiego wyjątkowego jest w tym sporcie, że narażasz swoje własne zdrowie, żeby go uprawiać?
Co takiego jest w tym? No nie wiem, ja akurat... No taki jestem, tak, spodobało mi się. A to, co mówisz właśnie, jeśli chodzi o destrukcyjność właśnie tego naszego sportu. Ostatnio jak usiadłem, mówię, w sumie to w ogóle nie jest niebezpieczny sport, bo tak naprawdę te zasady poszły tak mocno do przodu, tak badania są zrobione, że wszystkie zasady, jakieś tam właśnie, jeśli chodzi o kopnięcia, łokcie z 12 na 6, których nie można... No to tych kontuzji, jeśli już, to one się powtarzają, a jeśli są, no to nie są tak groźne, tak? A jeśli chodzi o przypadki śmiertelne w boksie, tak? Biję tak do boksu, bardzo uwielbiam ogólnie boks, tak? Ale tak jak właśnie czasami mam dyskusje z niektórymi osobami, uważają, boks jest mniej tam...
Tak, mówicie, że boks to jest piękny sport, fajny, a MMA to tarzanie się, patologia, dokładnie, bitka pod sklepem.
A jeśli chodzi o MMA, tak naprawdę przypadki śmiertelne, to jest tam... Pewnie na palcach jednej albo dwóch rąk zliczysz, a w boksie to są już w setkach można liczyć, więc to pokazuje po prostu brutalność boksu nad MMA.
Ja pamiętam walkę, czy pamiętam, obejrzałem sobie z powtórek na YouTubie Andrzej Gołota i z Bobim, jak walczył. I jak państwo możecie, posłuchajcie sobie rozmowę po walce z Bobim właśnie. On mówił tak, że nie wiadomo było, o co mu chodzi, bo przyjął tyle ciosów na głowę, bo tam jest 12 rund przecież, tak? Więc faktycznie to, co powiedziałeś, że jednak w boksie dużo więcej tych ciosów przyjmujesz na głowę niż w MMA.
Ale to też właśnie wracając, kiedyś była taka śmieszna rzecz, że po przegranej walce na galach MMA z przegranymi właśnie zawodnikami robili wywiad. Oni byli podłączeni, no i po prostu gadali takie głupoty, że po prostu od tego odeszli i już nie robią z nimi wywiadów zazwyczaj, nie, jeśli są podłączeni.
A propos jeszcze zdrowia, nie szkoda ci trochę uszu? Chodzi mi o popularne kalafiory.
Ogólnie to jest z tymi kalafiorami tak, że jak jeszcze byłem, gdzieś tam trenowałem zapasy kilka lat, mówię, kurczę, jak ja bym chciał mieć takie kalafiory, nie? Wszyscy tacy... Kurde, idziesz na ulicę, od razu wiedzą, że się bijesz, że jesteś taki groźny, nie? Ale z czasem właśnie mówię tam chłopaków od nas, gdzieś tam młodszych, mówię, kurde, obyście wy tych kalafiorów nie mieli, z tego względu, że jak ja robię dłuższe, takie mocniejsze przygotowania, to te kalafiory są jak kość po prostu twarde. Mhm. Jak ja wchodzę, tak, to zawsze się krew z nich leje, zaraz mnie bolą, tak? Jest problem. Można zrobić na to operację, no ale jest to kosztowne.
Ja by zrobił operację i zaraz znowu by ci się zrobiło to samo, tak?
Dokładnie tak. Mimo, że ja tak naprawdę pierwsze kalafiory to jest 3-4 lata temu, mimo, że gdzieś tam te sporty chwytane 14 lat uprawiam, 14-13, coś takiego.
Tutaj jeszcze kończąc temat kwestii porównania boksu i MMA, też bardzo często, coraz częściej pojawiają się te głosy, że MMA odbiera chleb, czy jakby odbiera widzów tak boksowi, czy się z tym zgadzasz? Jakby to z twojej perspektywy wygląda, czy jednak faktycznie tak jest, czy obie te dyscypliny jednak znajdują swoich amatorów i jednak kibiców jest niezmiennie tyle samo?
Nie wiem, nie widziałem ogólnie statystyk oglądalności. Wiadomo, jeśli jest gdzieś tam fanatycy, gdzieś tam szermierki na pięści, no to wydaje mi się, że nieważne jaką popularność w Polsce będzie miał ten sport, to i tak będę oglądać. Ciężko mi powiedzieć. Nie mam informacji na ten temat, jak jest, jeśli chodzi z oglądalnością, bo jeśli tak naprawdę Polak w boksie będzie odnosił sukcesy, to i tak Polacy będą go oglądać.
Tak? Ale też wydaje mi się, tak wynika z moich obserwacji, że MMA dzisiaj jest bardziej kompatybilne z trendem, bo wiemy, że ludzie coraz mniej potrafią być skupieni, coraz krótszy czas.
Coraz więcej bodźców i
coraz więcej bodźców, żeby było wszystko krótkie i intensywne. I tak. Właśnie MMA to daje, są krótkie i intensywne te rundy. Tak, a w boksie, kiedy mamy walkę zawodową na najwyższym poziomie, to jest 12 rund. To jest naprawdę,
tak naprawdę
bardzo dużo czasu dzisiaj. I ciężko w dzisiejszych czasach, szczególnie młodzieży, gdzieś tam skupić uwagę na tak długim czasie. MMA to daje, bo cały czas coś się dzieje.
A to wiesz, tym bardziej, Hubert, że się pojawiały. Przecież mamy przykłady, gdzie bokserzy, którzy są, no nie w prime, ale są mniej więcej na topie, przechodzili do MMA, żeby stoczyć walkę i faktycznie wprost mówili, że dostawali większe pieniądze niż za walkę w boksie, więc gdzieś tam to chyba ten trend w tę stronę zmierza.
No może masz rację, rzeczywiście. Tylko też wydaje mi się, że problem jest w tym, że w polskim boksie jest dużo budowania, tak? Czyli co to za walka, bierzesz gościa, który kreuje się na najlepszego i bierze gościa z ujemnym rekordem. Tak, u nas w MMA jest właśnie to, że się nie kalkuluje, wiadomo, są zawodnicy, którzy, dobra, ta walka mi się nie opłaca, ale bierze i tak kogoś mocnego, czyli on nie bierze tak przysłowiowych placków, kelnerów, czy jak zwał, tak zwał.
Jak Kamil Łaszczyk na przykład.
Dokładnie, tylko naprawdę gdzieś tam zawodnicy są dobierani tak, żeby te walki były emocjonujące i tym bardziej jeśli chodzi o nazwiska w Polsce, tych zawodników MMA z Polski, którzy są naprawdę liczącymi się zawodnikami na świecie, jest ogrom. W przeciwieństwie do boksu, tak? Są, wiadomo, gdzieś tam wyjątki, kilka nazwisk jest, ale tym bardziej oni nie są w ogóle promowani, tak? Nie wiem, od czego to zależy. Czy rzeczywiście ludzie nie chcą oglądać, czy po prostu nie ma kto się tym dobrze zająć, nie wiem.
Może właśnie tak jak też wspomniałeś, że brakuje tej postaci, którą kiedyś był Andrzej Gołota, czyli taki zawodnik, dla którego wstawałeś o 2-3 w nocy, żeby obejrzeć jego walkę. Dzisiaj już takich osób w boksie nie ma, a dla Janka Bochowicza czy innych Polaków z UFC już tak ludzie robią.
Znaczy, no to też prawda, tylko wydaje mi się, że tutaj też ciężko to oceniać przez pryzmat Andrzeja Gołoty, bo to były inne czasy. Nie było tak tego, tak? Czyli wszyscy czekali, kurczę, Andrzej będzie się bił, tak? A u nas tych zawodników, tak, jak już się zrobiło, można porównać na takim samym gdzieś poziomie, tak? Jeśli chodzi płaszczyzna boks MMA, to właśnie Janek Błachowicz, Joanna Jędrzejczyk, tak? Dla nich się wstaje. Teraz Mateusz Gamrot, naprawdę świetny, świetny sportowiec. No i wracając... Ciężko powiedzieć, czy po prostu tego wszystkiego jest za dużo. Tak jak mówisz, że ciężko się ludziom skupić, tak jesteśmy przebodźcowani tym wszystkim, więc...
I też czy na popularność MMA nie wpłynęły freak fighty? Bo chciałem też o te freak fighty ciebie zapytać. Czy freak fighty przeszkodziły wam zawodowcom, czy wręcz przeciwnie pomogły?
Nie, tak jak tu w przerwie zaczęliśmy właśnie chwilę tam, pogadaliśmy na ten temat. Kiedyś właśnie byłem mocno przeciwny, zapraszali mnie znajomi na galę, mówię, dawaj Hubert, obejrzymy galę, weźmy, nie będę tego oglądał, mówię, zarabiają takie pieniądze, ja się biję za drobne, mówię, nie denerwuj mnie, nie? Ale tak sobie usiadłem i tak zacząłem, mówię, kurde, ciągle wszyscy się pytają, co ja sądzę o tych frikach. No i mówię, kurde, mówię, źle ja to w ogóle odbieram. Bo ja daję teraz takie zawsze porównanie, tak odbijam piłeczkę. To tak jakby zawodowy tancerz porównywał się z tańcem z gwiazdami, tak? Że Pudziam tam tańczy i kurde, on zarabia więcej. No bo po prostu ma wartość medialną, wszyscy znają, wszyscy to będą oglądać, tak? Jeśli chodzi o rozwój, to uważam, że mocno poszło do przodu. Tak, nawet sam wiem po sobie, bo tak jak mówiliśmy, prezes mojej organizacji, w której się bije, też się bije w frikach. I nie wiem, czy to jest przypadek, ale...
Ale też zmieniłeś zdanie.
Nie, no może...
Radę z prezesem.
Nie, no może to nie w ten sposób. Tak, ale właśnie... Widzę, że gdzieś tam i to się no, gdzieś tam na stawki w walkach się polepszyło, tak? Mhm. Gdzieś tam większa medialność tych gal sportowych. Więc wydaje mi się, że wyszło na plus, jeśli chodzi o promowanie MMA. Dużo młodzieży do nas do klubu też przyszło, bo gdzieś tam ogląda fejmy, tak, inne tam organizacje, już nawet nie wiem, jakie jeszcze są. Tak, ciężko wymienić wszystkie. Jeśli chodzi o tą stronę rozwijania MMA, nawet fame MMA, amatorsko Liga MMA zaczęło gdzieś tam pompować pieniądze i jak ja się biłem 3-4 walki i wracałem z medalem wielkości 5 złotówki, tak jeszcze płacąc pieniądze, żeby się tam bić, tracić zdrowie, to teraz dostają nagrody, ten sprzęt jest lepszy, więc jak najbardziej, tylko z drugiej strony ile jest plusów, ile jest minusów, tak? Bo jeśli ja widzę te konferencje, jak tam jeden drugiego, no po prostu aż krew zalewa, no nie? Więc w tą stronę wydaje mi się, że jest to złe, ponieważ wydaje mi się, że tak jak młoda osoba w wieku, ja sam pamiętam swoje czasy, jakbym miał 12 lat i gdzieś tam bym zobaczył, że gość do gościa się gdzieś tam po prostu wyzywa jego rodzinę i on nie zareagował, no to ja, do mnie to nie dochodzi, że nie możesz zareagować, siedzisz i jeden na drugiego po prostu epitety tak odbija.
Czy też przed naszym dzisiejszym spotkaniem próbowałem sobie przypomnieć, w którym właściwie momencie, no bo też gdzieś tam się trochę interesujemy tak tym sportem i walki, nie tak w takim zakresie oczywiście jak ty, czy właśnie koledzy z klubu, ale też gdzieś tam czasami się obejrzy jakąś walkę, galę i spróbowałem sobie przypomnieć, od którego momentu się człowiek zaczął interesować MMA. No to tak naprawdę chyba od pierwszej walki Freak Fight, tak? Czyli
Pudziano Najman.
No, tak. I chyba od wtedy to się wszystko zaczęło tak na większą skalę i później za tym poszedł Halidow, poszedł Bochowicz jeszcze jak walczył w KSW i od tego się na dobrą sprawę wszystko zaczęło. I czy ty się nie zgadzasz trochę z tym, że faktycznie na zawodowy wymiar MMA miał wpływ Freak Fight, pozytywny oczywiście?
Tak, właśnie tak jak tu wspomniałeś walkę Pudziana, no to ja pamiętam jak dziś, że to była moja pierwsza walka MMA, jak obejrzałem.
Ja tak samo.
Bo pewnie pamiętacie, jak kiedyś się oglądało Strongmanów, chyba niedziela bodajże, jak dobrze pamiętam. I właśnie rodzice mówią, dobra, chodź obejrzymy, Pudzian walczy. No i ja mam po prostu zawsze tą przebitkę, jak ktoś powie pierwsza walka MMA, to ja widzę Pudziana kopiącego Najmana. No.
Kłopoty Najmana. Ale i też nawet otoczka, bo to była pierwsza taka walka z taką otoczką w Polsce, wydaje mi się. Ja pamiętam, Najman cisnął po Pudzianie, Pudzian cisnął po Najmanie, tak, walka Dawida z Goliatem. Fajnie było to opakowane. Ja to pamiętam jako dzieciak, który się interesował piłką nożną, a nie sportami walki, więc...
I zaczynaliśmy, mówimy o walce Pudzian-Najman, a dzisiaj po kilku dobrych latach mamy walkę Pudzian-Szpilka, gdzie w ogóle jeszcze kilka lat temu to byłoby w ogóle nie do pomyślenia. A co jeszcze w sytuacji, kiedy Szpilka wygrywa i to w takim stylu, więc to widać faktycznie, że te dwa światy się przenikają i to nie jest tak, że jeden jest zamknięty dla drugiego, tym bardziej, że też pewnie znasz swoich kolegów zawodowców, którzy w świecie Freak Fightów też zarabiają pieniądze, niekoniecznie walcząc, ale trenując swoich podopiecznych, właśnie, którzy później wychodzą na te gale i walczą i też jakby promują was jako trenerów, którzy potencjalnie mogą na tym zarabiać kolejne pieniądze.
Jak najbardziej, to wiadomo, gdzieś tam się w tym środowisku obracamy. Są zawodnicy, z którymi wygrywałem na przykład i trenują, tak, właśnie gdzieś tam Freak Fighty. Wydaje mi się, że... Co mogę powiedzieć?
Przychodzi Boxdel, mówi do ciebie, Hubert, jest walka do zrobienia z tym chudym z EBEB.
Nie, no to tam akurat...
Hubert, walczysz?
Akurat nie, właśnie ten chudy przegrał od nas z Krystianem, więc tam to też nie moja waga jest. Ale ja mówię, ja w sumie zaczynałem, jak Freak Fighty były w Polsce, to była gala FF, to właśnie co też właśnie rozmawialiśmy. To ja się biłem na tej gali i to było tak naprawdę, to była druga gala, już się nie odbyła, z tego względu, że to było zbyt kulturalnie, moim zdaniem. Tam nikt nikogo nie obrażał. Tak, tam próbowali coś tam jakiś...
Nie było dymów, tak?
Tak, dokładnie. Tam trener Mirek Okniński coś tam wjechał, ale to też takie mocno żenujące było moim zdaniem. Jakieś tam rozbijanie samochodziku młotkiem, takie totalnie cringe'owe, no nie? I dlatego to się nie utrzymało. A żebym wiedział, że trzeba tak poddymiać, to kto wie, żebym wjechał tam i bym był dzisiaj freakiem, nie?
Było, tak,
to już
tak.
Trochę czy może bez nazwisk, ale czy pojawiały się jakieś propozycje, nie wiem, w waszym klubie, żebyście trenowali z jakiejś znane osoby, które chciałyby się przygotowywać do tych igal, no bo jednak dzisiaj, kiedyś to wyglądało inaczej w tych freak fightach, że jednak ktoś dostawał propozycję, zgadzał się i dopiero wtedy szukał jednak trenera klubu, gdzie może się przygotować. Teraz jest trochę jednak inaczej. Jeśli ktoś buduje swoją rozpoznawalność i zakłada, że prędzej czy później wystartuje do takiej gali, no to no, nie ukrywając, już wcześniej zaczyna się przygotowywać, nikomu nie mówiąc nawet o tym. I no, później się okazuje, ktoś wychodzi i mówi, no ja 3 lata już trenuję, nie?
Jakby,
więc jednak się do tego przygotowuje.
Jakiś influencer z Łomży, to...
Mieliście jakieś propozycje?
Znaczy, jednak... propozycji nie było, gdzieś tam przyjeżdżały niektóre osoby. Tak jak mówisz, bez nazwisk. Ogólnie mój podopieczny też jest dość znany, jakby to powiedzieć, jego social media są znane. On jako twarz nie jest znana, ja do niego mówię, to dawaj, mówię, zawalcz, nie? Mówię, przygotujemy cię, mówię, rozwalisz, bo naprawdę ogarnia ogólnie.
A to kto to?
Nie mogę mówić, ale mówi, Hubert, mówi, jestem normalny, mówię, z tymi głupkami tam nie będę siedział, nie, po prostu się nie odnajdę, tak? Więc on jest normalny gość, więc tak jak mówi, on by się tam nie odnalazł, więc się
ale nie dziwię. Coraz więcej, na przykład Vampir, teraz kolejna walka będzie stoczona, tak? Pasternak, wcześniej Artur Szpilka, więc widzimy, że powoli ci zawodowcy przychodzą i wcale nie muszą robić dymów, jakoś tam kulturalnie swoją tam inteligencją można zabłysnąć, fajnie komuś tam odpowiedzieć, nie trzeba koniecznie wyzywać od razu kogoś.
Ale tak jak mówisz, to są zawodnicy sportu walki, to już są zawodowcy, na przykład Borys Mańkowski, z całego czasu mój ulubiony zawodnik, no to wiadomo, oni po prostu siedzą i wszyscy czekają na walkę, bo to będzie po prostu top topów, jeśli chodzi o poziom, tak? Ale jeśli twój poziom jest taki, jak pomiędzy amatorskim poziomem na zawodach, a gościem spod Żabki, no to jedyne, co możesz tak naprawdę zaoferować, to te poddymianie tak zwane, nie?
A później ktoś wychodzi, 3 minuty i tlenu nie ma, tak?
Dokładnie.
To zostawiając temat już freak fightów, co czujesz, kiedy wchodzisz do klatki?
Ciężko to ująć. Ogólnie to jest w większości jest taki mocno, jestem skupiony na klatce, ja wychodzę ogólnie, mam dość dużą wadę wzroku, ja wychodzę bez soczewek, więc ja totalnie nie widzę nikogo twarzy, więc...
Okazuje się, że nie widzisz przeciwników, nie?
Chodź tu. No. Więc to też mi pomaga, bo się tak nie presuje, nawet jak rodzinka gdzieś tam blisko klatki stoi, więc się nie stresuje.
A czy dochodzi do ciebie ten tłumur cały, tak? Ludzie dookoła, czy kompletnie nie idziesz, tylko jesteś skupiony na walce? A jak było na przykład w twoich pierwszych walkach? Bo część osób mówi, że nie pamięta nic kompletnie po tej pierwszej walce.
Tak, czasami jest tak, że się włącza taki po prostu film, jak to mówię. Czyli po prostu wszystko przeleci, koniec walki i kurde, co się stało, nie? Więc tak naprawdę właśnie u mnie tutaj jest mocno zmienna. Raz to czuję, raz to, więc... Więc staram się teraz właśnie tą swoją rutynę przedstartową. Też właśnie odkryłem taką rzecz, taki doktor mi powiedział od nas z uczelni, że gorączkę startową, jeśli ja się nakręcam, bo ja czasami po prostu chodzę nakręcony, skaczę, tam już chcę wejść. No a jeszcze najlepsze co, to dowalę jakiś kawałek na wejście, taki totalnie jeszcze mocniejszy, że mnie podkręci, a właśnie wtedy powinno się kontrolować, czyli jakąś spokojną muzyczkę, tak, żebyś ty się wyluzował, jakieś metody oddechowe. A jeszcze lubię się nakręcać i te wariactwo czasami, zazwyczaj jak na wariata wychodziłem, to nie szło tak, jakbym chciał.
No właśnie, bo zwłaszcza w klatce, ogólnie w sporcie bardzo ważna jest głowa, tak? Gdzieś tam zachowanie tego spokoju. Czasami trzeba dać się wyszumieć swojemu przeciwnikowi, mądrze to rozegrać. To ty zmieniłeś już te swoje podejście, bo sam mówisz, że wchodziłeś do klatki taki nakręcony, a wychodziło różnie.
Tak, ogólnie to też takie metody różne treningowe staram się wprowadzać. Czasami robię tak, że po prostu tylko przyjmuję ciosy i staram się nie zdenerwować. Tak, ostatnio właśnie dzisiaj rano jak czytałem książkę, to jest coś takiego, że powinieneś się uśmiechać, nawet jak dostaniesz dobre uderzenie, właśnie któryś z zawodników, już nie przytoczę, który to był zawodnik, to właśnie mówi chyba Victor Belfort, chyba tak powiedział, jak dobrze pamiętam. mówi, musisz się uśmiechnąć i pomyśleć, kurczę, dobrze on uderzył, no nie? Bardzo dobry cios. I wtedy ty sobie po prostu, twoja głowa dalej uważa, że jest dobrze. Na przykład dobrym przykładem jest gdzieś tam nasz kolega Daniel Rutkowski. Dostaje po prostu bombę na twarz i on się uśmiecha, tak? Nie dość, że jego organizm dobrze gdzieś tam to przyjmuje, to kolejna rzecz sobie pomyśl, stoisz naprzeciwko gościa, ładujesz petardę z całej siły, on się uśmiecha.
I nie wiadomo, co
totalna
zrobić.
Totalna deprymacja, no nie?
Tak.
No deprymuje cię to na pewno, nie? Więc tu mam kilka takich metod. Nie mówię, że na pewno to wyjdzie. Tak, staram się, zobaczymy, no. Jestem tylko człowiekiem, czy wyjdzie. Mam nadzieję, tak? Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby to wyszło.
Jak się mówi, klatka zweryfikuje.
Dokładnie.
A porażka wpływa na ciebie demotywująco, czy mobilizująco?
Ogólnie jak swego czasu biłem się amatorsko, miałem 30-40 walk pod rząd wygranych, to już tak mi się nie chciało trenować, bo już mówię, kurde, jestem najlepszy tak naprawdę i nikt mnie nie pokona, no nie? Te przegrane gdzieś tam mnie motywują zawsze. Staram się, mówię, kurde, już chcę wygrać. Nie można powiedzieć, oby nie przegrać, bo już wtedy już jesteś spalony. Tylko właśnie staram się, chcę wygrać. No i wiadomo, że to jest człowiek zawiedziony. Po ostatniej walce, którą przegrałem, właśnie tak wchodzę pod prysznic, mówię, kurde, mówię, tyle czasu gdzieś tam się przygotowywałeś, pieniędzy, wszystkiego poszło, tyle ludzi zjechało, a tak złapałem się za części ciała, mimo że obolałem, mówię, kurde, mówię, zdrowy jesteś, tak, na wojnie nie musisz być, wszyscy są zdrowi, gdzieś tam z twoich bliskich przyjechali cię oglądać, kurde, no to jest sport, no nie? Raz się wygrywa, raz się przegrywa, ja lubię to robić, tak, no, żeby każdy wygrywał, no to nikt by tego nie robił, bo to by było zbyt nudne, no nie?
Ale to masz później, że siedzisz, głęboka analiza, co zrobiłeś źle, co powinieneś poprawić, później z trenerem siedzisz i rozkminiacie o tym wieczorami, coś, tak?
To by nic nie dało.
To by nic.
Jest, tak, ogólnie rozmawiamy, chłopaki widzą gdzieś tam, tak jakby z zewnątrz, tak, oni widzą z narożnika, jak ja się zachowuję, co poszło nie tak, jak byłem nakręcony. Właśnie przytoczę tu Mike'a Tysona. Mike Tyson powiedział tak, musisz wyjść ze swojego ciała i tak jakbyś spojrzał się od boku, był w swoim narożniku i zobaczyć, czy wyglądasz dobrze. No i czasami tego brakowało. A jeśli chodzi o takie analizy, to wiadomo, ta psychika, jeśli ja tą psychikę, bo ja się nie boję, ja bardzo lubię walczyć, tylko jest ta rzecz, że się za bardzo nakręcam, czyli dostanę, mówię, o nie, teraz jedziemy z tobą, no nie? Więc takie głupie nakręcanie, tej zimnej krwi brakuje i nad tym jak popracuję, to uważam, że naprawdę będę wysoko i zresztą nie jest to tylko moja opinia, ale wielu zawodników, z którymi gdzieś tam miałem okazję robić.
Właśnie, mówisz o tym aspekcie psychicznym i korzystasz z tego psychologa, czy nie? Czy tak robisz jakieś ćwiczenia sam indywidualnie, czy chodzisz normalnie na wizyty?
Ogólnie to było tak, że wcześniej miałem coacha treningowego, coach motywacyjny to był. Chwilę tam w sumie z nim popracowałem, jakieś książki mam, no i długi czas mówię, dobra, nie, no już pójdę. No i to takie, mówię, dobra, ogarnę, no ale nie mogłem znaleźć nikogo takiego, któremu chciałbym zaufać. I właśnie wczoraj się odezwał właśnie mój kolega z KSW, który ma bardzo dobrą psycholożkę i dzisiaj właśnie napisała, że ma mi wysłać termin, więc już jak napisałem, to już pójdę, nie? Więc ja także sobie zaznaczam w kalendarzu i tyle. A wcześniej gdzieś tam musiałem przegrać, żeby to mnie zmotywowało, żeby gdzieś tam iść i ta osoba mi pomogła. Bo niestety ogólnie siedziałem jakiś czas temu z kolegą i właśnie mówię, kurde, no tego psychologa już muszę znaleźć, nie? Nawet gdzieś tam na social mediach dodawałem, że szukam psychologa i w ogóle byłem w szoku, że ludzie wstydzą się, że chodzą do psychologa, uważają to za taką słabość i on mówi, ty no, ty jesteś sportowcem, to wiesz, dla ciebie to jest normalne, to jest twoja praca, to jest po prostu gdzieś tam trening dla ciebie, no ale właśnie tu byłem w szoku, że gdzieś tam ludzie się uważają, że psycholog to tak jakby, nie wiem, to psychiatryka zaraz mnie zamknął, nie?
No jak Franciszek Smuda, tak, no. Powiedział, podobno psycholog, tak, sami tu chorych mamy psychicznie, wariatów reprezentacji. Nie, więc powiedziałeś o tym, że jak poprawisz ten aspekt psychiczny, no to masz umiejętności takie, żeby naprawdę móc zajść dalej. Tu uważasz, że już teraz umiejętności masz na miarę KSW?
Powiem tak, robiąc zawodnikami z KSW, no to ci zawodnicy mówią, że już powinien tam być. Więc wydaje mi się, że raczej nie kłamą, sparingi pokazują. Wiadomo, sparing, a walka to jest gdzieś tam inna rzecz, dwie różne rzeczy tak naprawdę, ale jeśli na treningu jedziesz kogoś z KSW, no to tak naprawdę jeśli dasz gdzieś tam psycha jeszcze siądzie, no to znaczy, że powinieneś tam być, tak?
I powiedziałeś właśnie, że przed jedną z walk dostałeś sygnał, że jak wygrasz tę walkę, to będziesz w KSW, ale właśnie ta presja ciebie przygniotła.
Tak, to było właśnie przed walką z Patrykiem Kaczmarczykiem. Dobrze mówię? Tak, z Kaczmarczykiem. I też gdzieś tam właśnie byłem taki mocno nakręcony i właśnie podeszła jedna osoba do mnie tam z... właśnie tam taki menadżer i właśnie mówi: Hubert, jak wygrasz, to pójdziesz do KSW. No i no, on nie kłamał, bo taka była prawda. Tylko po prostu za bardzo się spresjowałem. Tak, mm-hmm. nie mogę przegrać. I właśnie to, co mm-hmm. rozmawialiśmy, że to najgorsze, jeśli powiesz, że nie możesz przegrać, no to już przegrałeś w głowie tak naprawdę, nie? Więc ja nie miałem już tego takiego fanu i kiedyś właśnie jak miałem tego coacha motywacyjnego, mówi: Hubert, baw się tym. Ja do niego: człowieku, mówię, co ty do mnie w ogóle mówisz, nie? Taki oburzony miałem wtedy z 17-18 lat, nie? Mówi: baw się tym, przecież ty to lubisz robić. Ja mówię: dobra, już w ogóle nie gadajmy, no nie? Się zdenerwowałem na niego i po jakimś czasie tak naprawdę patrzy, że trzeba w pewien sposób tak do tego dochodzić, tak? Bo wiadomo, no, to jest sport, trzeba się tym bawić, tak? Gdzieś tam mieć z tego po prostu radochę, bo to już jest... wisienka na torcie tak naprawdę, tak jak rozmawialiśmy, 12 tygodni, nie? Sobie pomyśl, że ja trenuję po 2-3 razy dziennie, trzymam michę, chodzę głodny, jeszcze jak jest teraz lato, to coraz coś zaprosić cię na grilla, dawaj, piwka się napijemy, no nie? No wiadomo, że mi się napił piwka, no ale jest inna ta, tak? Przepraszam, nie powinienem takie rzeczy promować, ale to właśnie pokazuje, że człowiek się gdzieś tam schizuje właśnie te 12 tygodni, no i wychodzi, ma to szansę, nie? To zamiast wykorzystać, to niepotrzebną presją, tak? Jesteś przygotowany, to musisz być tego pewny. Tylko właśnie, jest ta rzecz, że ja to wiem, jak tutaj siedzimy. A jak przychodzi dzień, no to niestety jest to spalenie, nie?
Ja propos tej presji jeszcze powiem, bo ja sam też wiem po sobie, kiedyś graliśmy mecz w juniorach albo w trampkarzach i przyszedł do nas scout Legii przed naszym meczem na rozgrzewce, tak, i powiedział, że no, że jestem scoutem Legii i tutaj postarajcie się, czy coś tam. No i...
Nie postarałeś.
Podziałało to tak, dlatego jestem tutaj. Podziałało to tak, że...
Teraz byś się na mnie bił, wiesz, we free fight, jakiego były zawodnik.
No, dokładnie. Ze Sławomirem Peszko się bił teraz właśnie. Nie, podziałało to tak, że każdy miał miękkie nogi po prostu. Jak nie było czegoś takiego nigdy, tak teraz każdy się zestresował. Ale... I przegraliśmy mecz z drużyną, z którą zazwyczaj wygrywaliśmy.
A pytanie,
tak?
Na ile on to zrobił świadomie, na ile nie.
Może od razu chciał pokazać, zobaczyć kto... czy umiemy tak. grać pod presją. Tak. Okazało się, że nie umiemy i dobrze, że nikogo nie wyciągnął. Minut, tak. On był do końca, ale pewnie żałował sam.
Hubert, z tego wszystkiego, co mówisz no, podczas tej audycji, to rysuje się taki obraz niezwykle świadomego i odpowiedzialnego zawodnika. I czy, no, nie próbując nikogo obrażać, broń Boże, w świecie sportu walki, ale czy wśród twoich kolegów, wśród wszystkich tych zawodników, wszyscy robią dokładnie tak samo, czyli czytają książki, próbują wyciągać wnioski, rozmawiają z naukowcami, psycholog. No bo tak to wygląda, więc czy jednak, bo też niezwykle istotne jest to, żeby wiedzieć, że nie jest się alfą omegą we wszystkim, że faktycznie ty jesteś zawodnikiem, ale też ktoś ma wiedzę, której przecież ty nie musisz mieć, on może ci pomóc coś doradzić i ty faktycznie z każdego spotkania wyciągasz jakąś lekcję dla siebie i czy faktycznie robią tak wszyscy, albo przynajmniej większość, czy faktycznie jesteś w mniejszości?
Nie, to jak ze świadomością sportowców ogólnie w każdej dziedzinie, tak? Ja ogólnie może się trzymać za mnie kciuki, bo mam w piątek egzamin dyplomowany wychowania fizycznego, kończę.
Powodzenia.
Dziękuję bardzo. Więc ta świadomość gdzieś tam przez te szukanie, tak? Przez te porażki gdzieś tam we mnie się obudziła. Niektórzy tak nie mają gdzieś tam środków, nie mają kontaktów, gdzieś tam... Może ja też niektóre współprace właśnie z trenerami, z fizjoterapeutą mam też w pewien sposób przez to, że jestem już jakoś marką, tak? Więc nie każdy może sobie na to pozwolić, ale tak jak mówisz, nie każdy ma to świadomość, tak? Więc ja już próbowałem bardzo dużo rzeczy, i komory hiperbaryczne, przeróżne rzeczy, maski jakieś, no już naprawdę, już jakieś przeróżne dziwne rzeczy robiłem. Ale właśnie ta świadomość, to szukanie, tak? Czyli to tak naprawdę, jeśli chodzi o sport, to możesz trenować 10 lat i możesz być słabym, tak? Taki Najman, zobaczcie, ile lat trenuje, tak? A możesz 2 lata trenować, ale świadomie, tak? Wiadomo, jest jakaś tam zasada przyjęta 10 tysięcy godzin w danej dyscyplinie, żeby być dobrym, ale jeśli poświęcisz krótszy czas, ale mądrze go gdzieś tam rozplanujesz, to to na pewno przyniesie lepsze wyniki niż teraz.
Ty jesteś teraz po 3 latach wychowania fizycznego. Jak to oceniasz, czy w ogóle studia? Bo też wiemy, że sporo zawodników, również łomżyńskich, studiuje oczywiście w głównej mierze wychowanie fizyczne. Jak z twojej perspektywy, czy te studia się przydadzą tobie, przydają się tobie w takim codziennym życiu sportowca, czy to jednak jest teoria jedna, a jednak praktyka to co innego?
Ogólnie trzeba się zastanowić, kto idzie na te studia, tak? Trzeba być świadomym, czy ci się to przyda. Ja jako już działający gdzieś tam trener, to naprawdę jestem w szoku, że tak dużo mi to dało, tak? Ogólnie mamy wykładowców, różnych doktorów, gdzie ja na przykład siedzę na wykładzie i po prostu rozdziawiona buzia, jestem w szoku, co oni mówią. Mówię, kurde, mówię, jaki ten gość jest mądry. Ja też chciałbym dać, być taki mądry jak ten gość, to nie? I bardzo mi się przydaje, nawet jeśli ktoś ma czas, ma możliwości, to dla samego siebie, dla swojej zdrowotności, tak? Czyli ja przychodzę na przykład do, gdzieś tam do domu, tak? Spotkam się z rodzicami i właśnie mówię, no to to na przykład jest lepsze od tego, tak? Jakby mnie tata na przykład uwielbia saunować, to mówię, zrób to tak, zrób to tak. Gdzieś tam rozmawiamy, więc nie dość, że możesz dobry zawód, tak? Gdzieś tam mieć po tym, możesz mieć dużą wiedzę, ale tak samo i zdrowotnie żyć, tak jak ja widzę, u nas doktorzy mają niektórzy tam 80 albo 60 coś, a mają naprawdę zdrowie, że dzisiejsza młodzież, to niektórzy to mogliby się powstydzić, więc...
Też zbliżamy do końca naszej audycji, więc trzeba powiedzieć, że czy ty swoimi umiejętnościami pokazujesz, tak? Mam nadzieję, że zaraz w tym KSW się znajdziesz. Patryk Surdyn, pokazujecie, że nie trzeba być wcale zawodnikiem czy człowiekiem z tych wielkich ośrodków, Warszawa, Poznań, czy inne duże miasta, ale że z takiej Łomży można znaleźć się, czy być blisko największej federacji w Polsce.
I w Europie w sumie.
I w Europie.
Wydaje mi się, że to też jest, są takie dwa obozy, czyli na przykład sport w Stanach, że tam mają mega ośrodki, pompują w to pieniądze, a jest druga strona, na przykład jak z Brazylii jest dużo zawodników, właśnie z tych mniejszych miejscowości, że ty nie masz zbytnio możliwości i ty szukasz, tak? Czyli w tobie jest taka motywacja, że ty możesz nie mieć sali, to ja trenowałem w minus iluś stopniach, się rozgrzewałem w kurtce, bo po prostu ja chciałem. Tak, nie było innego wyjścia, gdzieś tam ten charakter, więc wydaje mi się, że pod takie sporty, gdzie na początku nie ma z tego pieniędzy, to właśnie z takich małych miejscowości, gdzie ludzie potrafią w większości docenić, albo na przykład pochodzą z jakiejś biedniejszej rodziny, to jest łatwiej, bo oni są przyzwyczajeni do tego. Dobra, na razie nie ma pieniędzy, może kiedyś będzie, tak? Ale on wtedy tego nie robi dla pieniędzy, tylko mówi, dobra, kiedyś może się wzwróci. Tak?
Mhm. To na koniec możesz zaprosić naszych słuchaczy na swoją walkę.
Zapraszam wszystkich na swoją walkę 26 sierpnia, Gala FEN w Mrągowie. Jeśli ktoś chce mnie wesprzeć przed walką reklamą, tak, jakąś henną, czy po prostu na reklamą na social mediach, to zapraszam do mnie na fanpage'a, na Instagram. I dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Tak, i jeszcze podkreślę, że walka jest ważna, bo bilans 4 wygrane, 3 porażki, 1 remis, więc trzeba ten dodatni bilans gdzieś zachować, prawda?
Dokładnie tak.
Hubert Sulewski, zawodnik MMA, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.